Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia.
Ewa Dąbska, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzisiaj na słodko się witamy, już jesteśmy po pączku, nie wiem jak Państwo. Może za wcześnie, a niektórzy mówią, nie, nie zjem, bo za dużo kalorii. Nikomu nie doradzamy.
Kłamią.
No właśnie, bo dzisiaj o kłamstwie mówić będziemy i już podpowiedział mi to pan dr Piotr Domyracki w Toruniu. Witamy serdecznie. Nadia Kostrzewa-Nowak, psycholog, psychoterapeuta. Witam serdecznie w bydgoskim studiu. Profesor
witam.
Roman Lekert, pedagog UKW. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
I dr Tomasz Marcysiak, socjolog WSB. Dzień dobry.
Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać, bo u mnie się światełko nie świeci.
Ale słychać. Znaczy ja słyszę. Realizator ja też się słyszę. Uśmiecha, że słyszy.
No to dzień dobry.
To znaczy, że się wszystko odbywa, a światełko się nie pali. Tak się zdarza czasami. I mamy jeszcze dwie tutaj młode damy, które będą się przysłuchiwały naszemu programowi. Chodźcie do mikrofonu tutaj i powiedzcie, jak macie na imię chociaż. Na szybciutko.
Marcelina i Daria.
Skąd jesteście?
Z Bydgoszczy.
Z Krakowa.
Dobrze, bydgosko-krakowski team będzie nas dzisiaj obserwował. Jak wam coś przyjdzie do głowy, żeby uzupełnić naszą rozmowę, to zapraszam serdecznie. I rozpoczynamy. Kłamstwo to jest dzisiejsze nasze hasło. Może najpierw się zastanówmy, cóż to jest, bo czy to jest mówienie nieprawdy, czy nie mówienie prawdy na przykład.
Czy kłamca, jak kłamie, to mówi prawdę, tak?
Przynajmniej tak chce, tak?
Problem
no bo iście, jaka jest intencja kłamstwa? Po
problem
co to
iście filozoficzne. Ja bym oddał głos najpierw filozofowi.
Aha, dobrze. Drogi filozofie, w takim razie pada na ciebie. Czy już kłamstwo to jest prawda, nie mówienie prawdy, czy mówienie nieprawdy?
No, nade wszystko trzeba zacząć od prostej obserwacji, że sama możliwość kłamania uwarunkowana jest istnieniem w takiej lub innej formie jakiejś określonej prawdy. A zatem kłamstwo jest logicznie zależne i wtórne wobec możliwości orzekania jakichś prawdziwościowych stanów rzeczy, o rzeczywistości, czyli czegoś, co faktycznie czyimś zdaniem lub zdaniem większej liczby ludzi zachodzi. No i w związku z tym warto też zwrócić uwagę na pochodzenie słowa kłamstwo. Możemy je sobie w takiej wersji rzeczownikowej, bardziej staropolskiej przypomnieć. Brzmiało ono nie kłamstwo, tylko kłam. I znane jest w takim wyrażeniu zadać komuś lub czemuś kłam, czyli zdemaskować kogoś lub coś na mówieniu nieprawdy. Kłamstwo w takiej najpojemniejszej formule rzeczywiście można określić jako mówienie nieprawdy, ale jeśli poprzestalibyśmy tylko na takiej definicji, to uwikłalibyśmy się w rozliczne kłopoty z dalszym wyjaśnianiem różnych okoliczności, w których przychodzi nam mówić nieprawdę.
O tych okolicznościach powiemy sobie właśnie za chwilę, ale jeszcze zapytałam o nie mówienie prawdy, bo mówienie nieprawdy, a nie mówienie prawdy, czyli takie nie do końca mówienie prawdy, półprawdy, albo czy to też jest kłamstwo?
Istnieje cała rozmaitość kłamstw, łącznie z tak zwanymi white lies, czyli zwiewnymi, niewinnymi kłamstewkami.
Albo białymi kłamstwami, tak? Czyli takimi altruistycznymi, jak to się mówi.
Nieco pełniejsza taka filozoficzna definicja kłamstwa byłaby taka, że nade wszystko kłamać to mówić nieprawdę, ale w sposób z grubsza świadomy, czyli wiedząc o tym, że świadomie, celowo, w sposób zorganizowany, czasem z premedytacją, intencją naszej kłamliwej wypowiedzi jest wprowadzenie naszego rozmówcy czy naszych rozmówców w błąd, oszukanie ich, zwiedzenie, uśpienie ich czujności czy reakcji, obliczone na odniesienie jakiejś korzyści polegającej z reguły na tym, żeby się na przykład jakoś wybielić, pokazać w lepszym świetle, albo zataić jakąś informację czy wiadomość przed kimś. A zatem ten element świadomości, czynnik świadomościowy chciałbym tu znacząco podkreślić. No i zwrócić uwagę też na to, że kłamać to świadomie mówić nieprawdę w sytuacji, kiedy prawda jest nam znana, i kiedy należałoby, albo kiedy winniśmy ją naszym interlokutorom.
No tak,
poza
ale...
tym kłamać, też udawać coś przed kimś, a nawet przeczyć, czy negować coś wbrew oczywistym, powszechnie wiadomym faktom.
A właśnie, bo chciałam zapytać też państwa, jak to jest z tą świadomością prawdy, bo jeżeli ta świadomość prawdy byłaby, no to jeżeli ja będę wam opowiadać coś nieprawdziwego, a wy wiecie, że tak nie jest, no to moje kłamstwo to jest w ogóle beznadziejne i jeszcze pokazuje, że jestem kompletnie oderwana od rzeczywistości, tak? Żeby skłamać, to trzeba wykorzystać, to też jest jakiś rodzaj manipulacji,
ale też umiejętności.
Również takiej, że się, to jest prawdopodobne, prawda? Nie każdy skłamie odpowiednio, a przecież kłamiemy podobno 13 razy na tydzień i są nawet takie wyniki.
Moment. Faktycznie było dużo takich badań i tutaj myślę, że można przytoczyć badania Ekmana, który, on w ogóle był prototypem takiej serialowej postaci a propos kłamstwa właśnie, serial Lie to Me, czyli okłamuj mnie, tak? To był behawiorysta, który właśnie zrobił badania dotyczące tego, w jaki sposób my się zachowujemy. I faktycznie w tych badaniach wyszło coś takiego, co no, było zdumiewające. To znaczy, że w trakcie rozmowy 10-minutowej 60% z badanych skłamie przynajmniej dwa razy. Tak? To była pierwsza taka, taki wynik jego badań. Natomiast drugi dotyczył tego, co mnie zawsze jakoś tak zatrzymuje. To znaczy, że 80% naszych kłamstw dotyczy nas samych. Tak? Że najchętniej kłamiemy, konfabulujemy, trochę kolorujemy rzeczywistość, jeżeli to dotyczy nas samych, naszych decyzji, naszych wyborów, naszych czynów.
I naszego wizerunku.
Naszego wizerunku. Myślę, że tutaj w ogóle taką użyteczną koncepcją dla mnie w myśleniu o kłamstwie może być faktycznie koncepcja Higginsa, który mówi o tym, że my mamy coś takiego jak ja rzeczywiste, ja realne, czyli to, jacy jesteśmy faktycznie, oraz ja idealne, czyli ten wizerunek, do którego my aspirujemy. Oczywiście, kiedy my otwieramy usta i zaczynamy rozmawiać, komunikować się z innymi, to z reguły wypowiadamy częściej informacje dotyczące tego ja idealnego, czyli tego naszego wyobrażenia o tym, jacy chcielibyśmy być, albo jak chcielibyśmy być postrzegani przez innych, tak? I w tym sensie jest to taka chyba trochę uwalniająca, mam wrażenie, myśl, że no niejako wszyscy to robimy. Zresztą no to nie byli pierwsi psychologowie, którzy zwracali uwagę na to, że jednak w takim świecie zewnętrznym, świecie kontaktów społecznych, my posługujemy się pewną personą, tak? Pewną maską, która no nie jest do końca prawdziwa. Myślę też o tym, to jest takim może mieć też taką stronę terapeutyczną, to znaczy to jest takie pytanie dotyczące tego, czy czasami nie jest tak, że widzenie prawdy o nas samych mogłoby nas zabić, tak? To często, o tym mówią często pacjenci, którzy uczestniczą w takim pogłębionym procesie terapeutycznym, jakie to jest trudne widzieć całą prawdę.
Zdać sobie sprawę, kim jesteśmy naprawdę.
Że wtedy opadają różne złudzenia. I no, w psychologii mówi się też o tym, że jest grupa takich mechanizmów. Mówi się o tym tak wśród studentów z przymrużeniem oka, a wśród wykładowców pewnie bardziej na poważnie, o złudzeniach, które pozwalają żyć. To znaczy, że my potrzebujemy pewnej dozy złudzeń. Myślę, że pewnie puryści moralni czy językowi mogliby powiedzieć, że to są pewnego rodzaju kłamstwa, po to, żeby funkcjonować, tak? Więc to zagadnienie kłamstwa ma bardzo
czyli to kłamstwo to, terapeutyczne tak zwane może być, czyli takie delikatne. Czy,
chyba bym nie powiedziała, że kłamstwo może być terapeutyczne, bo pewnie tak nie jest. Natomiast myślę, że do pewnego momentu, no bo kiedy na przykład pomyślimy sobie o dziecku, którego, nie wiem, tata nie przychodzi na dzień ojca, bo nie wiem, albo nie chce, albo nie może, albo nie wiem, jest na przykład pijany, tak? I to dziecko opowiada w klasie, że tatuś nie przyszedł, bo zachorował, albo jest w szalenie ważnej delegacji. No posługuje się kłamstwem, tak? Posługuje się kłamstwem. Jednak to jest kłamstwo, które no, ma, niesie ze sobą też jakąś wartość ochronną, tak? I teraz jeżeli my chcemy jakoś pracować z tym dzieckiem, to posługiwanie się właśnie taką bardzo kategorycznym rozdzieleniem, osądem moralnym, to znaczy nie kłam, tak? Nie kłam i skonfrontuj się z prawdą. Tylko żeby się skonfrontować z prawdą, trzeba mieć też odwagę i wytrzymać tą prawdę.
Wytrzymać, właśnie. Proszę bardzo.
Olgo, jak mamy żyć w prawdzie, skoro na co dzień mamy do czynienia z całą gamą takich fikcyjnych sytuacji, w zasadzie prawdziwych sytuacji, w których zamieniamy to rzeczywistość w fikcję. Mówię tutaj o wypowiedziach wielu ludzi w mediach. Tak? Dzisiaj są media bezlitosne, bo w każdej chwili można przytoczyć to, co się kiedyś powiedziało. Zadałem sobie więc taki wysiłek przed tym...
Przed pączkiem.
Przed pączkiem, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak brzmi kłamstwo. I polecam Państwu taką doskonałą książkę pod tytułem Anatomia kłamstwa, gdzie wynotowałem sobie kilka takich ważnych stwierdzeń, na przykład stwierdzenia odsyłające. Czyli jak mówić, żeby ukryć pewną historię.
Ty chcesz nas nauczyć teraz, jak kłamać?
Tak.
Chciałem powiedzieć tylko, czytając to, zacząłem się zastanawiać, czy ja przypadkiem
tego nie robię.
No, pewno robimy wszyscy.
A na przykład stwierdzenia odsyłające. Jak mówiłem ostatnio, jak wyjaśniliśmy to w naszym raporcie, odwołania do religii. Przysięgam na Boga, Allah mi świadkiem, przysięgam na Biblię. Bóg wie, że mówię prawdę. Prawda? Czy pamięć wybiórcza? Nic, co bym sobie przypominał, zgodnie z moją aktualną wiedzą, o ile wiem, albo szczerze mówiąc, i moje ulubione, powiem tak, choć w domyśle pewnie myślę inaczej, tak? I na koniec stwierdzenia wykluczające. Niezupełnie, właściwie, w dużej mierze, prawdopodobnie, zwykle, możliwe, zazwyczaj, czy moje ulubione, zasadniczo. Pamiętają Państwo?
Jak gdyby pan też jest, robi karierę.
Pan jest Stanisław Paluch? Tak, zasadniczo. Zdzisław Dyrma, tak?
To jest tak,
więc wystarczy teraz wziąć dowolny program, szczególnie dotyczy to ostatnich komisji modnych w naszym kraju i wyłapać te wszystkie stwierdzenia. Nie przepisuję tu oczywiście wypowiadającym się kłamstwa, tak? Ale pewne mechanizmy widać tutaj. Nie?
To właśnie, jak to, nie jest, powiedzieć, to jak to jest złożone, bo jak, jeżeli ktoś ewidentnie skłamie, tak, i wszyscy wiemy, mamy dowody na to, że to nie jest prawda i on kłamie.
Potem słyszy, pan mija się z prawdą.
Tak, prawda? To jest bardzo proste, ale tego typu mechanizmy, o których pan doktor teraz powiedział, to są takie mechanizmy ogłupiające, takie, no ja są... mocno powiedziałam, ale takie zakrywające prawdę i my się musimy zastanawiać. Albo się złapiemy na to, prawda? Albo się nie złapiemy, panie profesorze.
To swego rodzaju chwyty erystyczne, wręcz można by powiedzieć, takie, które służą na przykład nam wtedy, kiedy prowadzimy spory i chcemy przekonać naszego interlokutora na przykład do swoich racji, czy też wtedy, kiedy no właśnie publicznie występujemy i chcemy wytworzyć to ja idealne, o którym mówiłaś, Nadio, przekonując słuchaczy, czy tych, którzy są naszymi odbiorcami, do tego, że mamy rację. Ale wracając jeszcze do tego wątku, który rozpoczął pan Domeracki, mnie bardzo interesuje taka kwestia, że z jednej strony kategoria prawdy, którą przywołujemy jako przeciwieństwo kłamstwa, to jest kategoria poznawcza. Z drugiej strony kłamstwo to jest kategoria, która wymyka się właśnie tym kryterium poznawczym i jest kategorią już moralną. Oceniamy, wartościujemy, prawda?
I to jest grzech w końcu.
To również, no właśnie, w świetle nauki czy norm religijnych, w świetle dekalogu jest to, najkrócej mówiąc, grzech. No właśnie, i tu rodzi się takie napięcie, tak, ja dostrzegam w każdym razie jakiś problem pomiędzy tym, że z jednej strony mamy do czynienia właśnie z odwołując się do klasycznej definicji prawdy, zgodności myśli o rzeczywistości z rzeczywistością, bo tak tradycyjnie po arystotelesowsku rozumiemy prawdę. A z drugiej strony mamy do czynienia no właśnie z takimi zachowaniami, które można opisać za pomocą całej gamy, całego repertuaru zachowań od przemilczania prawdy, aż po jawne, no, zwyczajnie mówiąc, oszukiwanie.
Jak to mówią, ordynarne kłamstwo.
No właśnie. Psychopatyczne, takie manipulacyjne. I stąd ten wątek świadomościowy, który tutaj pan doktor Domyracki podkreślił, byłby z mojego punktu widzenia istotny. Intencja, z jaką to robimy. Tu mi się przypomina taka anegdota, pozwolę ją sobie w tym momencie przywołać. Otóż jeden z moich znajomych, leżąc w szpitalu, zniecierpliwiony postępami w leczeniu, a właściwie brakiem postępów w leczeniu, spytał lekarza podczas obchodu: panie doktorze, co ma mi pan do powiedzenia na temat mojego stanu zdrowia? No i lekarz, niewiele się zastanawiając, odpowiedział: proszę pana, w świetle wyników badań, którymi dysponuje pan, już nie powinien żyć. No właśnie. I pytanie, czy o taką chciał prawdę nam chodzi, prawda? Czy rzeczywiście w tym przypadku jest to pożądana wartość?
No właśnie, teraz zrobimy sobie krótką przerwę i myślimy, dlaczego kłamiemy. Tu pan profesor już mówi o tym kłamstwie, które by było na przykład potrzebne, tak? Że nie chcemy wiedzieć, jak w złym stanie jesteśmy. Z jednej strony mówimy, że chcemy znać prawdę, a z drugiej przecież uciekamy od tej prawdy każdą komórką naszego ciała, żebyśmy się tylko nie dowiedzieli, że właśnie te wyniki mówią, że już nie powinniśmy w ogóle istnieć, tak? I nie ma dla nas ratunku. Czyli to tak zwane kłamstwo altruistyczne, jak to mówią, tak? Czy też białe kłamstwo. Ale właśnie, dlaczego kłamiemy? Różne są przyczyny i czy rzeczywiście musimy i czy jesteśmy usprawiedliwieni, bo pewnie ten altruizm byśmy usprawiedliwili, tak? A czy inne nasze kłamstwa też można usprawiedliwić? Po przerwie wracamy.
Thank you.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
A dziś w Regionalnym Punkcie Widzenia mówimy o kłamstwie. A gośćmi programu są Nadia Kostrzewa-Nowak.
Witam
po przerwie. Pan profesor Roman Lepert. Witamy.
Witam również.
I doktorze Tomasz Marcysiak.
Dzień dobry.
Dzień dobry. I Piotr Domeracki.
Dzień dobry raz jeszcze.
Witamy. I jesteśmy w momencie, kiedy chcemy powiedzieć, dlaczego kłamiemy i co możemy usprawiedliwić. To kłamstwo tak zwane altruistyczne dla dobra innych. No, pytanie brzmi, czy zawsze wyczuwamy to dobro innych? Powiedzmy, że możemy jakoś tam usprawiedliwić się, wytłumaczyć, tak? Ale teraz na przykład, jak chcemy uniknąć konfliktu i nie mówimy też prawdy, bo wiemy, że jak powiemy prawdę, to możemy oberwać w jakiś sposób, albo się zacznie dyskusja niepotrzebna, która poprowadzi nas do konfliktu, albo ze strachu kłamiemy, bo nie chcemy o czymś powiedzieć, tak? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I potem dochodzimy już na przykład do zemsty albo do manipulacji ostrej. No to są już stopnie, do których możemy dojść w swoim kłamaniu.
Czy to jest takie faktycznie zagadnienie, którym właściwie gabinet psychoterapeutyczny jest przesiąknięty, tak? Bo to trochę tak jest, że to...
Przed psychologiem i psychoterapeutą też ludzie kłamią?
Myślę, że tak, ale to jest bardziej w charakterze, przez nas czytane w charakterze pewnych mechanizmów obronnych niż takiego kłamstwa, o którym tutaj mówiliśmy, to znaczy świadomego mówienia nieprawdy, tak? Bo to trochę tak jest, że od strony takiej praktycznej, od strony pracy i od strony relacji międzyludzkich, no to ta prawda czy kłamstwo to też jest stopniowalne, tak? Bo my często w gabinecie rozmawiamy, że prawda z kolei to jest coś, że naprawdę można patrzeć jak na nóż, tak? Ja mogę albo nim posmarować chleb i użyć go do nakarmienia, albo mogę komuś wbić w serce, tak?
Dobra metafora.
I to trochę tak jest, że ja jestem daleka od takiego kategorycznego rozstrzygania, bo jeżeli przychodzą pary w kryzysie, gdzie są, nie wiem, zdrady, tak? Oszustwa, to teraz pytanie, jak daleko ta prawda ma być ujawniana i czemu to ma służyć, tak? Takie przepytywanie właściwie prawie że ocierające się o przesłuchania. Więc to tak na marginesie. Natomiast no ja wróciłabym do tej myśli swojej z poprzedniej wypowiedzi, że faktycznie to kłamstwo, które wynika ze strachu i ono najczęściej jest tym spowodowane. My się boimy tego, jak ocenią nas inni, tak? Boimy się tego, że możemy stracić w swoich oczach, w ich oczach. Boimy się konsekwencji swoich działań. Boimy się jakiegoś ostracyzmu społecznego, tak? Boimy się konfliktu, który może doprowadzić. Że jednak kłamstwo wyrasta na takim podłożu, jakim jest
lęk.
No, są też te kłamstwa, które są takie dyskusyjne z punktu widzenia właśnie moralnego, to znaczy dobre, niedobre, chroniące. No, jak pytanie, na ile właśnie tą prawdę też da się znieść. I taka myśl jeszcze miałam, jak tutaj właśnie pan profesor się wypowiadał, że faktycznie Bauman powiedział coś takiego, że siostrą prawdy jest przemoc. Tak? Że jeżeli ja jestem przywiązana w sposób taki kategoryczny do swojej wersji prawdy, ja mówię o relacjach, tak? No to istnieje bardzo duże niebezpieczeństwo, że ja sobie tą prawdę wypiszę na sztandarach i będę gotowa w imieniu tej prawdy umierać, tak? Co dla relacji, dla sporów w relacji, dlatego jak my też pamiętamy różne rzeczy, jest raczej... niebezpieczne, tak? Może być czymś, co relację uśmierca. I tutaj też w trakcie przerwy właśnie dyskutowaliśmy z panem profesorem o tym, że miarą pewnej dojrzałości w relacjach, ja mówię, tak? Bo ja na razie nie dotykam prawdy historycznej, czy tego typu historii. Ja mówię
czy
o tym...
walczenia o ideę i tak dalej.
Tak, ja mówię na razie o takiej prawdzie w relacjach, że miarą pewnej dojrzałości jest umiejętność znoszenia tego, że dwie prawdy mogą występować jednocześnie. To znaczy, że ja mogę mieć swoją prawdę, prawdę swoich emocji, prawdę swoich wspomnień, a osoba obok mnie
odczuć.
Tak, może mieć swoją prawdę. I teraz my albo jesteśmy w stanie wytrzymać tą różnicę, albo uwikłamy się właśnie w walkę, gdzie jedna lub druga strona będą sobie nawzajem zarzucać, ty kłamiesz, tak?
I czyli zmuszać jedną stronę do rezygnacji ze swojej zdania
prawdy,
ze swojej prawdy tak zwanej.
Zarzucając tej stronie kłamstwo, co jest takim olbrzymim stoperem, tak? I tylko ostatnie takie zdanie już na koniec, takie może bardziej z obszaru takiego lekkiego. Jest taki film włoski, doskonały zresztą, Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie. Tam jest pokazane, tak, jak to kłamstwo, trochę tutaj o czym mówił doktor Marcysiak, że tam jest pokazane właśnie, jak do czego to kłamstwo jest nam potrzebne i co się może zdarzyć, kiedy właściwie wszyscy się muszą skonfrontować z tym, na ile mają w sobie prawdę, ile kłamstwa, tak? Jest
to
bardzo ciekawy eksperyment.
Wyciągamy telefony
komórkowe. No, ja chyba bym, chociaż w tym filmie to był pomysł tej pani psycholog, która tam była, która zresztą też tam miała swoje za uszami.
Pytanie, kto z nas będzie homoseksualistą?
Tutaj żarty żartami, a nie wszyscy ten film oglądali.
Może
słuchacze nie znają, ja też nie wiem.
Polecamy na gorąco.
Dobrze, to wracamy do naszej dyskusji i stopniujemy te sprawy, czyli nasze prawdy, zderzenie naszych prawd, ale również chęć zrobienia kariery. Proszę państwa, manipulacja. No, kiedyś, to kłamstwo coraz brzydsze jest im dalej w las.
Kiedyś na antenie właśnie naszego radia, w którym się teraz znajdujemy, przytoczyłem tutaj cytat z profesora Szachaja, który powiedział, że najcięższą zbrodnią współczesnego kapitalizmu jest socjalizowanie młodych ludzi do kłamstwa i manipulacji. No w tym kontekście chciałbym przypomnieć, że nie dokładnie dzisiaj, ale w tym roku obchodzimy 135. rocznicę urodzin pewnego niezwykłego chłopca. Ja tutaj może taki fragmencik państwu przeczytam. Pomyślałem, że mógłbym sobie wystrugać pięknego drewnianego pajacyka. Musi być niezwykły, taki, który będzie umiał tańczyć, fechtować się i fikać koziołki. Zamierzam powędrować z nim dookoła świata, zarabiając na kromkę chleba i szklankę wina.
Można nadusić guzik, że wiem.
No i o kogo chodzi?
No wiadomo, że Pinokio. Tak. Nosek rośnie i rośnie.
Teraz
i rośnie.
Wyobraźmy sobie, że właśnie to, o czym mówił profesor Szachaj, że materializuje się w takim nosku, który za każdym razem, kiedy ktoś chce nam wcisnąć jakiś produkt wadliwy, czy zwyczajnie nas oszukać, rośnie mu nosek. A to byłaby cudowna historia, gdybyśmy mogli widzieć po kimś natychmiast, że kłamie.
Ale nieraz nie trzeba czekać na nosek. Można to zobaczyć. Niektórzy
nie,
po prostu...
Niektórym nawet brewka nie tyknie, tak potrafią.
Ale niektórzy nie potrafią i wtedy mamy szansę jakąś. Ale jak potrafią, to jesteśmy trochę bez szans, panie profesorze.
Zdecydowanie wtedy jesteśmy bez szans. No właśnie, kłamstwo to jest też coś, co... No, żartobliwie, czy w cudzysłowie powiem, żartobliwie nie, w cudzysłowie, co trzeba umieć robić, tak, jeżeli chcemy się, jeżeli już by używać kłamstwa, czy rozmawiać o kłamstwie w takim podejściu pragmatycznym, od którego oczywiście jestem daleki, ale większość z nas fizjologicznymi reakcjami, takimi, które rozgrywają się w ułamkach sekund, zdradza najczęściej to, że kłamie. Tyle, że często nasi rozmówcy nie są w stanie tego dostrzec, albo nie chcą tego dostrzec, albo patrzą na nas przez pryzmat swoich mniemań, swoich przekonań, a nie przez pryzmat tego, jak faktycznie jest.
A można ich pod wariograf podłączyć i wtedy już
no tak,
niby
ale to
wszystko
już,
widać.
To już w bardzo wyrafinowany sposób i trudno sobie wyobrazić, żeby nasze codzienne relacje funkcjonowały właśnie w taki sposób, czy miały miejsce...
To już w ogóle nie będą relacje.
To już w ogóle nie będą relacje, chociaż zauważmy, że rzeczywiście nasze zachowania są coraz częściej przedmiotem obserwacji, no chociażby przez to, że coraz częściej są one rejestrowane, coraz częściej możemy je odtwarzać, coraz częściej możemy je analizować i w związku z tym właśnie to, o czym mówił Tomek, że dzisiaj każdej wypowiedzi możemy przeciwstawić wypowiedź tego samego człowieka z wcześniejszego okresu.
Powiedział pan w roku 2008.
No właśnie. No
w pewnym wywiadzie.
Od tego czasu minęło już tyle zdarzeń. Tak?
Ale tak się dzieje w życiu publicznym.
Tak mówiłam, tak? Niemożliwe.
No właśnie, tak się dzieje w życiu publicznym, ale przecież my tak samo postępujemy, proszę państwa, w takim życiu codziennym, prawda? W relacjach z samymi sobą, z innymi. No właśnie to są te złudzenia, o których Nadia mówiła. mówiła, złudzenia, które pozwalają żyć, tak? Że my stosujemy różnego rodzaju mechanizmy obronne.
Sami się okłamujemy
wyparcia.
Przecież.
Tak, tak, więc...
Kobiety jak się okłamują, żeby jeszcze wierzyć, że mężczyzna ich kocha, to już dawno nie, wiadomo, że nie, ale jeszcze...
Albo że one kochają jego.
O, proszę bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję. Filozof to zawsze jednak wyczuje, o co chodzi. Nie chciałam tego powiedzieć, ale mężczyźni się tak nie ogłupiają, jak kobiety, bym chciała dodać, tak myślę przynajmniej, to chyba tam szybciej działa mechanizm zdania sobie sprawy. No, ale może to tylko taki fałszywy romantyzm. Właśnie, drogi filozofie, co w tej części, bo powoli ją zamykamy i potem poproszę was oczywiście państwo o podsumowanie. Tu jeszcze mam takie zdanie, które gdzieś wyczytałam. Kłamstwem można zajść daleko, ale niestety nie można wrócić. Drogi etyku.
Mleko się rozlało, tak jest. No, warto, trawestując znaną formułę ewangeliczną, powiedzieć, kto jest bez kłamstwa, niechaj pierwszy rzuci kamieniem. Tutaj należy wyodrębnić takie co najmniej dwa sensy kłamstwa, społeczny i moralny. Ten społeczny wskazuje na to, jakie jest faktyczne myślenie i postępowanie ludzi w kwestiach związanych z kłamaniem, a sens moralny zawsze wskazuje w wariancie normatywnym, jak być powinno. I te sensy z reguły nie nakładają się na siebie. Etyka, optując za tym moralnym, zawsze będzie nas skądinąd słusznie pouczała o tym, że kłamstwo nigdy nie jest uzasadnione i zawsze ma wartość ujemną.
Jest nawet złe. Takie altruistyczne, że nie chcemy kogoś chcemy ochronić, nie chcemy mu powiedzieć prawdy, jak źle.
Tak, no jest tu nie mam czasu niestety, żeby wchodzić tak. W dość zawiłe uzasadnienie filozoficzne tego zagadnienia, ale proszę mi zaufać, potrafiłbym to zrobić, żeby to wykazać.
Natomiast, jesteśmy tego pewni, absolutnie.
Natomiast w sensie społecznym, ten sens społeczny z reguły wygrywa z moralnym. Zresztą bardzo wyraźnie na to wskazuje Leszek Kołakowski, mówiąc o tym, że w społeczeństwie, w którym unikalibyśmy cnót towarzyskich, takich na przykład jak dyskrecja, czy uprzejmość, czy powszechna życzliwość, które z reguły ocierają się o kłamstwo, byłoby w gruncie rzeczy społeczeństwem ludzi prawdomównych, ale w swoich zachowaniach chamskich. Więc bardzo brutalnie tutaj Kołakowski stwierdza, nawiązując do tego społecznego kontekstu kłamstwa, że taki rygoryzm w kwestii prawdomówności za wszelką cenę no byłby wręcz zgubny i zabójczy na dłuższą metę dla społeczeństwa. Natomiast jeśli chodzi o te powody, dla których kłamiemy, to na przykład Henryk Elzenberg bardzo ciekawie zauważa, że prawie zawsze jest tak, że kłamie się z tchórzostwa i z obawy, tak jak pani Nadia o tym wspomniała w swojej wypowiedzi. Tak. Natomiast przyczyn jest tysiące. Psychologowie doliczyli się podobno do 40 nawet motywów, z powodu których kłamiemy. Przede wszystkim te kłamstwa, tak jak pani Nadia też to w poprzednim wejściu na to zwróciła uwagę, kłamiemy głównie o sobie samych, po to, żeby albo wydać się lepszymi niż jesteśmy w rzeczywistości wobec innych, albo żeby coś przed innymi wstydliwego zataić, albo żeby odegrać jakąś rolę, tudzież dojść skuteczniej do jakichś zasobów, na których osiągnięciu nam zależy. Kłamiemy na przykład także dlatego, że chcemy uniknąć konfliktu.
No właśnie,
gdy nieszczerze zgadzamy się na spełnienie jakiejś niewygodnej dla nas prośby, prawda?
Ale jest kłamiemy taka na przykład sytuacja, przepraszam, że przerwę, że ktoś kłamie nam prosto w oczy i my o tym doskonale wiemy, że kłamie, ale nie możemy mu powiedzieć, że kłamie, ponieważ ma nad nami władzę i jeżeli byśmy to zrobili, to moglibyśmy już więcej nie spojrzeć w te oczy, więc siedzimy cicho i wychodzimy z taką porażką i wewnętrznym takim załamaniem, że wyszło na to, że daliśmy się oszukać, a wcale nie, przecież wiemy w środku, że to prawda, którą my uważamy za prawdę, a została nam, brzydko mówiąc, wciśnięta nieprawda i my staliśmy i patrzyliśmy. To jest straszna rozpacz.
To jest inny powód, dla którego kłamiemy. Na przykład kłamiemy, żeby dostosować się do zasad grzeczności, pragnąc zachować dobrą minę do złej gry, żeby nie zagęścić i tak już minorowej atmosfery, która panuje w otoczeniu, w którym się znajdujemy. Kłamiemy, żeby ochronić własną twarz. Kłamiemy na przykład z jakiegoś rodzaju niedojrzałości, bo boimy się konsekwencji własnych zachowań czy wyborów. Kłamiemy z z pobudek materialistycznych, bo jesteśmy rządni władzy, stanowisk, uznania, autorytetu. Kłamiemy po to, żeby uzyskać cenne dla nas informacje. Kłamiemy, żeby manipulować innymi poprzez na przykład wywoływanie u nich poczucia winy, czy wzbudzania jakichś emocji, strachu, lęku, czy dysonansu poznawczego. Wreszcie kłamiemy po to, żeby sprawować jakiś rodzaj kontroli przy pomocy kłamstwa nad innymi, bo to jest zawsze jakaś forma kontroli.
I to jest też machinacja taka związana ze strachem. Zastraszymy, to nie będą nam mówić, że cokolwiek złego zrobiliśmy. Dobrze, można jeszcze kłamać z chęci zemsty, panie doktorze, na przykład jak...
No i najważniejsze to mieć wspólników w kłamstwie.
Co oczywiście absolutnie odradzamy. Teraz moment zastanowienia dla państwa nad podsumowaniem króciusieńkim po minutce, po przerwie. Podsumujemy te nasze rozważania o kłamstwie, które moglibyśmy tutaj toczyć kilka godzin co najmniej.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
I ostatnia część naszej debaty o kłamstwie dzisiaj w Regionalnym punkcie widzenia. Proszę państwa, każdy ma niecałą minutkę, no powiedzmy minutkę, na podsumowanie dzisiaj. Jakąś prawdę powiedzcie, proszę. Nadia Kostrzewa-Nowak.
No właśnie ja bym się chyba zatrzymała jednak przy tej kategorii prawdy, bo ona jest dla mnie najbardziej interesująca, najtrudniejsza, ale też dająca chyba największą satysfakcję. Aczkolwiek z mojej praktyki, też z takiej osobistych doświadczeń, że no prawda bywa bardzo trudna, a jednak też uwalniająca.
Obiecuję wam debatę o prawdzie w długim czasie. Dobrze.
No to ja posłużę się cytatem z Pinokia.
Nie słuchaj tych, którzy obiecują, że z dnia na dzień staniesz się bogaty, mój chłopcze. Zazwyczaj są to głupcy albo oszuści. Jakież to aktualne, prawda?
Prawda.
Ja z każdej naszej audycji coś wynoszę, z dzisiejszej audycji na pewno wyniosę to zdanie, które Nadia wypowiedziała a propos tego, że prawda może być jak nóż, możemy go użyć z jednej strony jako bardzo użytecznego narzędzia, a z drugiej strony możemy zadać nim śmiertelny cios, więc no właśnie gdybym miał to odnieść do kłamstwa, to powiedziałbym, wyraziłbym to w ten sposób, że każda z tych kategorii wymaga jednak zniuansowania, wymaga uwzględnienia kontekstu, wymaga patrzenia przez pryzmat intencji, zwłaszcza w przypadku kłamstwa.
Czyli wszystko nie tak jak ostrze noża.
Dokładnie.
Prawda i fałsz. Wszędzie mamy szarości, żeby patrzeć na świat. Takie zdanie. Drogi filozofie i etyku.
Jakieś drobiazgi, może Stanisław Jerzy Lec. Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, prócz tego, że nią nie jest. Albo George Bernard Shaw. Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie wierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu. No i może zupełnie
o to
na
bardzo
koniec
piękne, bo ja to mówiłam w przerwie o tym cierpieniu, że jak ktoś kłamie i my nie możemy mu powiedzieć. Mogę jeszcze raz to zdanie? Ostatnie?
Tak, tak. Największą karą dla kłamcy jest nie to, że ktoś mu nie wierzy, ale to, że on sam nie potrafi uwierzyć nikomu.
Bardzo piękne. Jeszcze jedno?
Półprawdy to całe kłamstwo.
Dziękujemy pięknie. Jak zwykle wychodzimy wyposażeni w bardzo wiele tak zwanych złotych myśli, ale są one bardzo, bardzo ważne. Rzeczywiście też metafora z nożem przypadła mi do gustu, aby ciągle ten nóż smarował kromkę chleba z dżemem, a nie był do czegoś innego używany. Drodzy Państwo, kończymy dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu słodkiego, dobrego dnia. Oczywiście trzeba kontrolować te pączki, ale dajmy sobie dzisiaj trochę luzu, żebyśmy nie byli tak kategoryczni, jak tu powiedzieli moi goście, z tym kłamstwem i prawdą też jest różnie i czasami można się trochę usprawiedliwić. Oczywiście nie namawiam do grzechu.
Polecam spalenie kalorii z jednego pączka, wystarczy 8 godzin leżeć i się nie ruszać.
Przed telewizorem?
Wszyscy zapadają teraz w sen.
Dziękujemy Państwu serdecznie. Życzymy miłego dnia i tak jak mówiłam, słodkiego dnia. Nadia Kostrzewa-Nowak, dziękuję bardzo. Ramon Lepert, dziękuję.
Dziękuję również.
Tomasz Marcysiak,
dziękuję.
I pięknie my dziękujemy Piotrowi Demereckiemu w Toruniu.
Dziękuję uprzejmie.
Wszystkim życzę jak najlepiej, a za tydzień spotykamy się przy kolejnej jakiejś ważnej dyskusji. Tematu jeszcze nie wymyśliłam, ale myślę. Dziękuję bardzo.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.